tak jak brat powiedział, mieszkam właściwie w Tętrzynku, aż na przez jakiś czas mieszkałem w Krzyżowice. Chodzimy razem z żoną i z dziećmi do zboru w Trzewini. Żona moja została w domu, bo akurat miała operację w tym tygodniu i dość poważną i musiała zostać w domu. Natomiast dzieci posłałem z moim bratem, bo akurat tam mamy szkółki, więc one chciały koniecznie jechać tam do naszego zboru, tego w Trzewini, na szkółki. Ale ja chciałbym przekazać Wam serdeczne pozdrowienia z naszych zbrodników. Ewa miała okazję Cię z nich poznać. Dziękuję. Ewa miała okazję je poznać, bo była u nas tam, jak mieliśmy takie śpiewne nabożeństwo, właśnie, żeby trochę tu śpiewać pieśni. Tak, no, chciałem podzielić się kilkoma słowami tym, co przeżywam w tym momencie, bo właściwie nie jestem jakimś, nie wiem, kaznodzieją czy mówcą, ale na pieśń, którą chciałem zaśpiewać, ona jest taka, opowiada o tym, że o tym, co każdego z nas czasem, co czasem zdarza się w życiu każdego z nas, że przychodzą takie chwile zwątpienia, chwile troski, że trudno jest nawet nam nieraz zasnąć. Wiecie, i można zrobić, można stosować różne techniki do tego, żeby próbować zasnąć, można spróbować, nie wiem, wejść w stan medytacji, czy jakkolwiek inaczej, ale można też zwrócić swój wzrok na Jezusa Chrystusa. Można po prostu skończyć przed Nim swoje kolana. I On wtedy pomaga zasnąć, On daje pokój. A dzisiaj rano jeszcze dostałem taką pieśń przez WhatsAppa od kolegi z innego zboru z Gdańska. Taką radosną pieśń, że świeci słońce, jest wspaniały dzień. Boże, dziękuję Ci za to, że będzie kolejny wspaniały dzień. Właśnie tak jak modliłem się, że mimo tego, że czasem pada deszcz, to nad tym deszczem mimo wszystko gdzieś tam w górze nad chmurami na pewno świeci słońce i ona nie gaśnie, wiecie, i to jest wspaniałe. Także posłuchajcie tej pieśni, a później podzielę się jeszcze z kilkoma słowami, jeżeli mogę.
Przebij umij swoje kolana.
Poprzednio śpiewali, tak? Tak? Są takie wszystko stare pieśni. Wiecie, tato ma, nie wiem, 30 paru lat temu, jak słuchałem, jak byłem mały i tak zapamiętałem się. Tamto, to może też podeślę, bo przekażę, gdzieś tam mam też ponagrywane, więc żeby można było się też nauczyć śpiewać, jak chcesz, bo tam na nabożeństwach nas też nagrywamy akurat, więc gdzieś można odsłuchać. Wiecie, chciałbym tak krótko, tak jak powiedziałem, nie jestem jakimś wielkim mówcą, ale chciałbym podzielić się takimi kilkoma przemyśleniami, które ostatnimi czasy są w moim życiu. Tak jak powiedziałem, dostałem dzisiaj tę pieśń taką, że mimo że wpada deszcz, to gdzieś tam na górze świeci słońce i tak bywa w naszym życiu, że przychodzą do nas trudne chwile. Ostatnio nie pamiętam, czy tutaj będąc, czy gdzieś indziej mówiłem o tym, że w Biblii w żadnym miejscu nie jest napisane, że nie będziemy mieli problemu, że kiedy będziemy chodzić za Jezusem, nie będziemy mieli troski, kłopotów, że nasze życie będzie usłane różami. Jeżeli ktoś tak mówi, że uwierz w Jezusa, a Bóg zabierze wszystkie twoje problemy, to jest heretykiem i kłamcą, bo Boże Słowo tego nie uczy. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, ale Bóg obiecuje nam coś więcej. On obiecuje nam to, że w tych trudnych chwilach, których mamy, w tych trudnych chwilach, które przechodzimy w naszym życiu, On będzie z nami. On obiecuje nam, On nam gwarantuje to, że będziemy przechodzić trudne chwile. To jest gwarancja. Kiedy pójdziemy za Jezusem Chrystusem, na pewno odwrócą się od nas przyjaciele, być może odwróci się od nas rodzina, być może będziemy mieli różnego rodzaju troski i problemy, ale Bóg gwarantuje nam to, że będzie razem z nami. I tak jak śpiewaliśmy pierwszą pieśń...
Nawet jeśli góry,
tam nie pamiętam do końca tekstu, ale właśnie między innymi przypomniały mi się te słowa z księgi Habakuka, które są tam zapisane, że nie wiem, może też to czytałem akurat ostatnio, więc jeżeli tak, to przepraszam, ale to jest takie słowo, które chodzi za mną od jakiegoś czasu. Trzeci rozdział księgi Habakuka, 17 werset. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, lecz ja będę radował się w Panu i weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wiecie, często zadaję sobie takie pytanie, po co przychodzimy do Jezusa Chrystusa? Po co przychodzimy do zboru? Po co przychodzimy na nabożeństwa? Śpiewam taką piękną pieśń 469 ze śpiewników pielgrzyma: zwróć swój wzrok na Jezusa. Jest to przepiękna pieśń, tak? Która mówi o tym, żeby w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, zwracać swój wzrok na Jezusa Chrystusa. Ale często możemy się zastanowić, w jakim celu zwracamy swój wzrok na Jezusa Chrystusa. Po co? Po co? Kiedyś takie opowiadanie czytałem razem z moimi dziećmi, kiedy dziewczynka spotkała się ze swoim tatusiem, który dopiero co wyszedł z więzienia, modliła się za nim i tak dalej i namawiała go, żeby przyszedł do zboru. I on powiedział jej, że pójdzie do zboru, pójdzie razem z nią do kościoła pod jednym warunkiem. Że ona powie, po co ona tam chodzi, po co tam ma iść. I ona nie umiała mu odpowiedzieć na to pytanie. Nie umiała mu odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, po co przychodzi do zboru. Nie umiała. Zaczęła się zastanawiać, myśleć, co ja mogę powiedzieć temu moim tacie. I poszła, bo to bo akurat wyjechała gdzieś tam z Anglii do Hiszpanii, nie umiała za bardzo mówić po hiszpańsku, ale poszła do parku zastanawiać się, tak sobie chodziła w tym parku i zobaczyła pewną panią, która czyta Biblię. No i tak pani czytała Biblię, ona się tak przysiadła do niej, nie wiem, czy zapytała się jej, czy coś, bo to już tak jakby to było jakiś czas temu, więc nie do końca pamiętam. I ta pani powiedziała tylko kilka słów, które ona zrozumiała. Jesus es mon ami, czyli Jezus jest moim przyjacielem. I wtedy ta dziewczynka, wreszcie wzruszenie moje, bo taki już jestem, że czasem płaczę, więc dziewczynka, wybaczcie, przepraszam. Wiecie, ta dziewczynka uświadomiła sobie, dlaczego przychodzi do zboru. Nie dlatego, żeby coś od Boga otrzymać. Nie dlatego, żeby chcesz w Niego dostać, ale dlatego, że Jezus jest jej przyjacielem.
Amen.
Pytanie jest do mnie i do każdego z nas, dlaczego przychodzimy do zboru. Czy Jezus jest moim i Twoim przyjacielem? Jeśli jest moim i Twoim przyjacielem, to będę chciał, tak jak jest napisane, tak jak powiedział do swoich uczniów, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 15 werset, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Wiele jest miejsc w Słowie Bożym, które mówią nam, w jaki sposób powinniśmy żyć, w jaki sposób powinniśmy postępować. W liście do Jakuba, 3 rozdział, 13 werset, są takie słowa zapisane. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez wspaniałe mówienie o wspaniałych rzeczach. Nie. Jest napisane, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Wiecie, w innym miejscu, kiedy jest opisana ta zbroja Boża w liście Pawła do Efezjan, tam jest napisane, że musimy przywdzieć całą swoją zbroję. Nie będę czytał tego fragmentu. To jest 6 rozdział od 10 wersetu. Myślę, że wielu z was zna go na pamięć. Ale jest tam napisane ten 12 werset. Tylko czytam, gdyż bór toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad dziedzickimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I tam jest opisane zbroję Bożej. Wiecie, będąc dzieckiem zawsze sobie wyobrażałem, że chrześcijanin to jest taki człowiek, który ma ten miecz Bożego Słowa i tym mieczem Bożego Słowa może się bronić, walczyć i udowadniać swoje, można powiedzieć, racje, to, że tu w tym Słowie jest zapisane prawda i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ale im dłużej żyję, tym uświadamiam sobie, że ta walka, którą toczę każdego dnia, to jest walka z samym sobą. To jest walka z moim ja, z tym właśnie, żeby tak jak Jezus, w cichości zwyciężać. O nim jest napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamał, ale tkniącego się nie dogasił. Taki był nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. On kiedy był przybijany do krzyża, mówił, usprawiedliwiał tych, którzy go przybijali do krzyża. To jest wspaniałe w Jezusie Chrystusie, że On nie tylko przebacza nasze grzechy, ale On usprawiedliwia. Kiedy przybijali go do krzyża, On mówił, co? Boże, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. On ich tłumaczył przed Bogiem. Zwróćmy na to uwagę. My czasem jako ludzie wierzący chcielibyśmy tak właśnie udowadniać jeden drugiemu to, rację i tak dalej, a jednak Duch Chrystusa to jest Duch pokory, Duch miłości, Duch pokoju. I tego uczę się każdego dnia, zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy właśnie zwracam uwagę, że ten bój, który toczę, to jest bój, który toczę z własnym ja, które tak często chcę coś udowodnić drugiej osobie, tak często chcę coś pokazać drugiej osobie, że ja mam rację. A Bóg nie chce tego. Bóg chce, żebyśmy zapierali się własnego ja. Tak jak powiedziałem, a tak jak przekręciłem ten werset z listu do Jakuba, czy niech to pokaże przez wspaniałe mówienie, tak często mówiąc te słowa mówię, łatwo się mówi, stojąc w niedzielę, ładnie ubrany, przed wszystkimi, którzy tu jesteśmy uśmiechnięci, wypoczęci, po dobrej sobocie lub trudnej sobocie, różnie to bywa. Wtedy się łatwo mówi te słowa, ale dużo trudniej się je wykonuje, wiecie. I to jest takie wspaniałe, że Bóg może dawać nam siłę do tego, żebyśmy właśnie kroczyli za Nim w tej pokorze i w tej łagodności. Jeszcze jeden fragment, który tak przypomniał mi się ostatnio właśnie a propos tego, po co przychodzimy do Boga, to kiedy Jakub uciekł od swojego ojca, bo wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca. pewnie silny. W 28 rozdziale, kiedy on jest w Betelu i tam ma ten sen o tej drabinie i tak dalej, kiedy wstaje, składa taki ciekawy ślub do Boga. Jest 28 rozdział, 20 werset pierwszej Księgi Mojżeszowej. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu mojego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Zwróćmy uwagę na postawę Jakuba. On mówi, że jeżeli Bóg będzie ze mną, to wtedy będzie moim Bogiem. Taka trochę, może nie powiedziałbym zła, bo nie chcę tutaj jakby źle się wypowiadać o Jakubie, nie wiem, czy mam prawo, ale taka postawa trochę inna niż wcześniej powiedziałem, że przychodzę do zboru tylko dlatego, że Jezus jest moim przyjacielem. Jakub mówi, jeżeli Bóg będzie ze mną, będzie mnie strzegł, to będzie moim Bogiem. I wiemy, że Bóg był z nim, mimo tego, że różne sytuacje, różne kombinacje robił w swoim życiu, oszukał swojego ojca, oszukał swojego brata i robił wiele różnych dziwnych rzeczy, ale ostatecznie Bóg był z nim. Wiecie, takie podsumowanie jego postawy, jego życia jest dla mnie w momencie, kiedy on już wraca, przychodzi do Egiptu, kiedy Józef, będąc przelany do Egiptu, sprowadza swojego ojca do Egiptu. On mówi do niego takie słowa, kiedy Jakub przychodzi do Egiptu. Józef mówi do niego, to jest 46 rozdział i 33 werset. Tak Józef mówi do swojego ojca i braci: jakby faraon was zaweźmie i zapyta, jaki wasz zawód, odpowiedzcie: hodowcami bydła byli stąd słudzy twoi od młodości aż dotąd, zarówno my, jak i ojcowie nasi. Abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. Józef daje taką wskazówkę swojemu ojcu. Mówi: słuchaj, nie musisz kłamać, ale nie mów do końca prawdy. Powiedz, że jesteście hodowcami bydła. No, bydło, owce, no... Ja nie jestem rolnikiem, nie wiem, czy owce to bydło, ale chyba nie. Tak mi się wydaje, że bydło to są takie większe krowy i tak dalej, nie? No i, ale tak można troszeczkę naciągnąć to. I zwróćmy uwagę, co mówi Jakub, który wcześniej oszukał swojego ojca, który wcześniej walczył z aniołem, który no troszeczkę oszukiwał tego swojego wujka, mimo że przez niego też był oszukany. Potem wychowywał swoje dzieci. No, czy właściwie, czy nie, to też nie chcę komentować, bo tutaj myślę, że zarówno Józef, jak i Benjamin, którzy byli z tej najbardziej ukochanej żony Jakuba, byli takimi no, ulubionymi chyba dziećmi jego i zostali mu zabrani. Myślał, że umarli, a jednak żyją. Już na koniec swojego życia, kiedy on staje przed faraonem i ma wskazówkę, jak mu odpowiedzieć, to 47 rozdział i 3 werset odpowiadają to, co odpowiada Jakub. Faraon zapytał braci jego, jaki jest zawód wasz? Oni odpowiedzieli faraonowi: słudzy twoi są pasterzami owiec, zarówno my, jak i ojcowie nasi. Następnie powiedzieli jeszcze faraonowi: przybyliśmy, aby jako goście zatrzymać się w tym kraju, gdyż nie ma paszy dla trzód sług twoich. Po ziemi kananejskiej panuje ciężki głód. Pozwól teraz, aby słudzy twoi zamieszkali w ziemi Goszen. I co zwróciło moją uwagę w tej historii, to to, że Jakub nie chce już kombinować, nie chce kłamać, nie chce mówić nie do końca prawdy, ale mówi prawdę. Słudzy twoi są pasterzami owiec. Wiecie, w swoim życiu czasem tak jest, że tak jak powiedziałem, różne rzeczy przechodzimy. Tak jak powiedziałem, jak jesteśmy mali, to wydaje nam się, że ten Pan Bóg to tak będzie nam pomagał, rozwiązywał nasze problemy i jak się pomodlimy, że po co zgubiliśmy, to On nam pomoże coś odnaleźć. I najlepsze jest to, że Bóg wobec takich dzieci właśnie tak postępuje. Bo myślę, że każdy z was, będąc dzieckiem, może ma jakąś taką historię, kiedy prosił o coś Boga i Bóg mu to dał. Mój tato akurat jeździ z dziećmi na kolonie, była taka sytuacja kiedyś, że jechali na wycieczkę tam autobusem i na przystanku chłopczyk zgubił 10 zł. Pojechali na wycieczkę cały dzień i nie było. No Jan zorientował się w autobusie, że zgubił te 10 zł, wiecie, i cały dzień na przystanku. No może to nie był przystanek w centrum Krakowa, gdzieś na jakiejś wiosce, no ale jednak ludzie się tam ciągle kręcili. No i on mówi do taty mojego, mówi: wujek, jak przyjedziemy z powrotem, to ja bym chciał wyjść pierwszy z autobusu, bo tam na przystanku jest moje 10 zł. No, tata już jeździ trochę na kolonie z dziećmi, więc wie, że takie świadectwa też się zdarzają. No i poszedł do kierowcy i mówi: panie kierowco, no to jest taka sprawa, bo ten chłopczyk to chciałby wyjść pierwszy, żebyś nie otwierał tam innych drzwi, bo on wyjdzie pierwszy przez te drzwi, bo on zostawił, zgubił 10 zł na przystanku. Kierowca patrzył na to trochę ze zdziwieniem, no ale wziął, zrobił to, co trzeba. Wypuścił go pierwszego, on wyszedł, podniósł 10 zł. Jest. Wiecie, no ktoś mi powiedział, no takie banalne świadectwo, tak? No i Bóg odpowiada na takie modlitwy dla dzieci, odpowiada. Kierowca chodzi wokół autobusu i mówi: proszę Pana, to jest niemożliwe. A to mówi: wiem. Jeżeli jestem 2 tygodnie z dziećmi na kolonii i cały czas mówię do nich o tym, że Bóg uzdrawia, że Bóg pomaga i tak dalej, dziecko jest chore i to w takim stanie jest, że trzeba jechać do szpitala, więc biorę to dziecko, mówi, i pakuję do auta, żeby jechać do szpitala, ono patrzy na mnie, bo jak, co ty robisz? No idziemy do szpitala, czy jesteś chory. Ale przecież mówiłeś, że trzeba się modlić. No i wiecie, jako kierownik kolonii, jako osoba odpowiedzialna, trzeba podjąć decyzję. Albo jechać do szpitala, albo się siąść, uklęknąć i się pomodlić. Wiele świadectw jest takich, gdzie nie jechali do tego szpitala, ale klękali i modlili się. I mógłbym dużo opowiadać, pewnie nie chciałbym zanudzać, ale takie świadectwa też są. Ale kiedy zaczynamy chodzić z Panem, kiedy przychodzą w naszym życiu sytuacje, których byśmy nie chcieli. Kiedy u żony jest podejrzenie raka, kiedy żona ma tego raka, kiedy trzeba coś usunąć. Kiedy ktoś inny umiera, mimo że był za młody. Wiecie, na umieranie nigdy nie jest dobry czas. Tak jak to ktoś się kiedyś powiedział, jak ktoś umiera za młodo, to za młodo, no bo jeszcze nie przeżył całego życia. Jak umiera w wieku starszym, no to dopiero co poszedł na emeryturę i włożył sobie. Na umieranie nigdy nie ma dobrego czasu. Wiecie, i różne sytuacje przychodzą w życiu naszym, takich, których byśmy się nie spodziewali. W tych sytuacjach Bóg uczy nas tego, że On nas kocha. Ktoś kiedyś też powiedział o tym, że czasem tak jest, że mamy pretensje do Boga, że jakiś kamień gdzieś uderzył w nas i taki obraz gdzieś ktoś narysował, że stoi Bóg i On tak trzyma takie wielkie głazy i niektóre kamyki tam spadają i uderzają tego człowieka, który jest za Nim na dole, i ten człowiek ma pretensje. Boże, dlaczego te kamyki mnie uderzają? A nie widzi tych głazów, które Bóg zatrzymuje. I ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, dlaczego takie czy inne rzeczy dzieją się w moim życiu, pewnie w życiu każdego z Was. Tutaj patrzę na braci z Ukrainy, to nawet nie chcę komentować i porównywać się, bo to nie ma potrzeby. Ale tak jak ta wojna jest wielkim problemem, tak dla każdego, każdy problem, który przechodzimy, jest również wielkim problemem. I z wiekiem ta nasza modlitwa zaczyna bierz trochę innego kształtu. Ona już nie jest taką modlitwą: Boże, daj mi to, daj mi tamto. Ale uświadamiamy sobie, że kochamy Boga, że On jest naszym przyjacielem. I że to, co On robi w naszym życiu, robi dla naszego dobra. Nawet mimo, że wydaje nam się w danym momencie to trudne, że wydaje nam się to w danym momencie nie do zniesienia, to ostatecznie na koniec dnia możemy doświadczyć tego, że Bóg jest i że Bóg nas tak bardzo kocha. Wiecie, też nie chciałbym za dużo świadectw mówić, bo też miałem kilka takich sytuacji w swoim życiu, kiedy musiałem zatrzymać się na drodze swojego życia. Będąc młodym, silnym, wydawało mi się, że nie wiadomo co zrobię, zawojuję świat. A Bóg nieraz wciska taki hamulec wstręczny, daje taki stop. I mówi: Łukasz, zatrzymaj się. Pamiętaj o tym, że bez mnie nic nie jesteś w stanie uczynić. I tak jak ten Jakub, tak jak powiedziałem tutaj, no, on przez całe swoje życie różnych rzeczy doświadczył. Zwyciężał, zdobył wiele majątku. Właściwie Bóg pozwolił mu zdobyć wiele majątku. Myślę, że na koniec swoich dni mógł powiedzieć: mógł powiedzieć jakieś wspaniałe słowa o tym, że Bóg jest jego pasterzem, tak jak Dawid, kiedy ten psalm 23 napisał, nie wiem, czy to jest prawda, bo to dużo różnych historii chodzi, ale król Dawid również przechodził dużo różnych sytuacji w swoim życiu. Również jeżeli chodzi o życie rodzinne, to gdyby tak dobrze je przeanalizować, to chyba też nie poszło mu za bardzo. Mógł lepiej wychowywać swoje dzieci i moglibyśmy zrobić analizę jego życia i dojść do wniosku, że popełnił wiele błędów w swoim życiu. Ale miał jedną wspaniałą cechę, której zabrakło Saulowi, to, że kiedy zrobił coś złego, to potrafił ukorzyć się, zaprzeć się tego swojego ja, o którym na początku mówiłem, i przyjść do Boga i ukorzyć się przed Nim. Także cały naród widział jego ukorzenie, cały naród widział jego pokutę. I ktoś właśnie powiedział, że ten psalm 23 on napisał na koniec swojego życia już, kiedy przeżył te swoje życie. Wtedy w ten sposób spojrzymy na ten psalm, nie wiem, odczytam go może na koniec, żeby nie przedłużać. Mimo, że wszyscy moglibyśmy pewnie na pamięć go przeczytać, ale to jest takie podsumowanie tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Tak jak powiedziałem, choćbym nawet szedł ciemną doliną. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że nie będziemy przechodzić przez ciemną dolinę. Będziemy. Więcej jest napisane, jest zagwarantowane. W innym miejscu jest napisane, że bracia moi, pocztujcie sobie z nami wyższą radę w co, jeżeli Bóg wam błogosławi i wszystkie otrzymujecie od Niego. Nie. Jeśli rozmaite próby i doświadczenia przechodzicie. Dlatego dziękujmy Bogu za to, że jest dzień. Za to, że obudził nas dzisiejsza poranka. Dzisiaj świeci słońce. Ale gdyby padał deszcz, to dziękujmy Mu za deszcz. Bo ten deszcz też jest potrzebny. Ten deszcz i trudne chwile są potrzebne w naszym życiu. Czasem tak po prostu tylko po to, żebyśmy lepiej docenili te dobre dni. Ale czasem Bóg też chce nas czegoś nauczyć przez te sytuacje, które przechodzimy w swoim życiu. I tak chciałbym też tutaj w tym miejscu, tak jak w czwartek u siebie w zborze, oddawałem chwałę Bogu za to, że był razem z moją żoną w szpitalu, miała dość poważną operację i wszystko dzięki Bogu zakończyło się dobrze, chociaż najedliśmy się przez kilka miesięcy trochę strachu, ale Bóg wszystko dobrze zakończył, wiecie, operacja powiodła się, dlatego jak będziemy się modlić, podziękujcie razem ze mną Bogu za to, że On trzyma nas w swoich dłoniach. Nie wiem, czy jest lepsze określenie na moje życie. Ja nie wiem, czy ja trzymam się blisko Boga, ale wiem, że On trzyma mnie blisko siebie. I to jest pewne. Jemu nie będzie chwała. Amen. Amen.